Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest poseł PiS Kacper Płażyński, z którym rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu w ten piękny, słoneczny poranek.
Ten piękny, słoneczny poranek, faktycznie tylko dzisiaj ma być słoneczny, już jutro ma być już chłodno, ale zaczynamy nie od słonecznego tematu, od aktu terroru ze strony Białorusi. Wczoraj Białorusini zmusili cywilny samolot Ryanaira zarejestrowany w Polsce do lądowania w Mińsku i aresztowali współzałożyciela opozycyjnego kanału Niechta, Romana Protasiewicza. Ja przypomnę, bo chyba większość z nas wie, że Roman Protasiewicz, oskarżony przez reżim Łukaszenki o zdradę stanu, jest na liście KGB jako terrorysta, grozi mu nawet kara śmierci. Jaka powinna być reakcja Unii Europejskiej, panie pośle, bo dzisiaj szczyt Unii Europejskiej. Czy na samym oburzeniu się skończy, czy może jakieś poważniejsze sankcje będą? Czego możemy się spodziewać?
To jest trochę większy kłopot, bo Białoruś tak naprawdę to jest jeden z puzli tej Europy Wschodniej, gdzie największy puzzle to jest Rosja do rozwikłania tej zagadki. I niestety w moim przekonaniu, nawet jeżeli zostałyby nałożone silne sankcje gospodarcze, nawet silniejsze niż teraz na Białoruś czy na konkretne osoby reżimu Łukaszenki, to i tak nie przyniesie żadnego skutku, bo Białoruś jest niezwykle mocno związana i militarnie, i gospodarczo, i szykuje się, że jeszcze będzie bardziej, bo w przyszłym roku zaplanowane jest referendum, w którym w dużej mierze dojdzie tak de facto do federalizacji państwa Białoruś z Federacją Rosyjską, że tak naprawdę to nie jest ten główny przeciwnik. Gdyby Białoruś nie miała wsparcia w swoim sąsiedzie, w Rosji, gdyby Rosja czuła się zagrożona, że takie działania jak chociażby Nord Stream 2 byłyby możliwe do nieukończenia, to wtedy do takiej akcji w przypadku służb białoruskich, reżimu Łukaszenki, jak chociażby przechwycenie tego samolotu, by po prostu nie doszło, bo Rosja by się bała konsekwencji, bo działania Białorusi to tak naprawdę są działania pod patronatem rosyjskim, z tego musimy sobie zdawać. Dlatego no niestety martwi mnie generalnie takie miękkie znowu podejście do Rosjan. Niestety tutaj zawiódł mnie trochę prezydent Biden. Ja liczę na to, że gdzieś jeszcze w międzyczasie przyjdzie tam taka refleksja, że kolejny reset z Rosją to po prostu jest gra o nic, że kolejny raz zostaną, brzydko mówiąc, wykiwani Amerykanie, jak to bywało wielokrotnie poprzednio. Więc pozostaje naciskać i pozostaje też tworzyć swoją silną grupę środkowoeuropejską, grupę, która jest zwarta, ma dużo wspólnych interesów i potrafi spojrzeć dużo bardziej realistycznie na działania Rosji. No i w tym kontekście przekonywać też naszych zachodnich sąsiadów, chociaż nie jest to proste, bo jak wiemy, interesy wielu polityków, chociażby austriackich byłych, jak chociażby minister spraw zagranicznych, dzisiaj jest
Karin Kneißl.
Schröder jest w...
To właśnie o to chciałam się zapytać.
Wielu innych zachodnich polityków, którzy kiedyś piastowali najwyższe stanowiska, dzisiaj po prostu jest w biznesie rosyjskim państwowym, więc tak naprawdę to jest bardzo trudna walka, ale o tym trzeba mówić, bo to są te standardy, które są powszechnie łamane niestety na Zachodzie. Z jednej strony piękne słówka, a z drugiej strony jak przychodzi do konkretnych pieniędzy, to wygrywają odpowiednie partykularne interesy, nawet nie państw często, a konkretnych polityków, którzy się, brzydko mówiąc, sprzedają reżimowi Putina.
No właśnie, wspomniał pan i byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera, który uchodzi za bardzo dobrego przyjaciela prezydenta Rosji Władimira Putina. Zarabia przecież miliony, pracując dla rosyjskich firm energetycznych. Wspomniał pan i Karin Kneißl, byłą minister spraw zagranicznych Austrii, która jest w Radzie Nadzorczej Rosnieftu. I przypomnijmy, bo ona zasłynęła między innymi tym, że zaprosiła na swój ślub właśnie Władimira Putina. A są przecież europolitycy, ale też i w Polsce politycy, którzy mówią, że należy prowadzić dialog, panie pośle.
Dialog. Oczywiście trzeba prowadzić, zawsze trzeba prowadzić dialog, bo bez rozmowy niczego się oczywiście nie osiągnie, tylko też w polityce międzynarodowej bardzo ważna jest też zasada wzajemności. Tutaj rzeczywiście muszę powiedzieć, że zaimponowało mi zachowanie Republiki Czeskiej, która w obliczu zamachu na swoim terytorium, który miał miejsce kilka lat temu, zamachu w postaci wysadzenia składów amunicji, w wyniku czego zginęło też kilku obywateli czeskich, przez Federację Rosyjską dokonanego zamachu, ta postąpiła bardzo twardo, wydaliła zdecydowaną większość, część, ponad 80 osób z ambasady rosyjskiej w Pradze. Pokazała, że takie zachowania po prostu nie są akceptowalne. Europa Środkowa okazała tutaj solidarność też z Republiką Czeską i wydaliła też symbolicznie po kilku dyplomatów ze swoich państw, no ale doszło do czegoś takiego, dowiedzieliśmy się o tym o jakiś miesiąc, półtora temu, i czy była jakaś realna solidarność w ramach Unii Europejskiej na to, co się wydarzyło, co wiemy, że się wydarzyło wtedy w Czechach, no tak naprawdę na pewnych gorączkowych potępieniach tego zamachu się skończyło. Dzisiaj mam wrażenie, że na salonach europejskich już ten temat zupełnie umarł, a państwa Wyszehradu czy Czechy, przede wszystkim Czechy w tym przypadku, no pozostają trochę same sobie i to jest niepokojące, jak krótką mają europejscy liderzy pamięć.
Bo może to wygodne. Ja sięgam pamięcią do świętej pamięci marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, pana taty. Był przecież szefem Wspólnoty Polskiej i walczył przeciwko represjom wobec Polaków na Białorusi. I stąd moje pytanie, bo nie tylko Roman Protasiewicz jest niewygodny dla reżimu Łukaszenki, bo przecież Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Rusi, wraz z innymi członkami zarządu głównego, no, są trzymani w nieludzkich warunkach, w więzieniu w Rzodzinie. Wcześniej przebywała w areszcie. Czy możemy się obawiać o życie opozycjonistów polskich, no, albo też i z Białorusi, którzy uzyskali azyl polityczny w Polsce, albo Polaków też przebywających w Białorusi? Czy możemy się o kolejne represje wobec nich, kolejnych represji wobec nich spodziewać? Czy możemy obawiać się o ich życie?
No to jest trudne pytanie. No, odpowiedź jest z jednej strony oczywista. No tak, możemy się obawiać, bo wiemy, że zarówno na terytorium Rosji, jak i Białorusi dziennikarze, osoby publiczne niewygodne po prostu znikają bez wieści. Nie wiadomo, co się z nimi stało, więc możemy podejrzewać, że są po prostu mordowani. Natomiast takie sprawy często też wymagają podejścia dużo delikatniejszego, działań nie tylko dyplomatycznych, ale również służb specjalnych i mam nadzieję, też na pewno to są informacje niejawne, że wszelkie możliwe działania z tej strony podejmuje nasz MSZ, a nasze również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, tak aby mieć pieczę nad tym, co się dzieje z naszymi obywatelami w Białorusi, mieć pieczę nad tym, gdzie oni się znajdują. I w razie jakiegoś poważnego kryzysu móc bardzo twardo wystąpić na arenie międzynarodowej. Całe szczęście są to obywatele, którzy, no wiemy, gdzie się w tej chwili, tak się wydaje, znajdują i jesteśmy o nich publicznie w stanie walczyć. Myślę, że nawet reżim Łukaszenki w tej chwili nie może sobie pozwolić na takie jaskrawe działanie, po prostu taki mord w ciągu dnia, tak? Przy wszystkich, przy świadkach.
Ale były jednak takie sytuacje, no przypomnijmy sobie i Nawalnego. No przecież Rosjanie sobie...
Tak, dlatego trzeba tego pilnować i trzeba robić wszystko, co możemy, żeby ich uwolnić, ale no tutaj nie mam takiej wiedzy, jaką mają pewnie nasze specsłużby, co można w sprawie zrobić nasz MSZ. Na pewno trzeba głośno o to walczyć i zawierać sojusze, czy przypominać naszym sojusznikom z NATO, co się dzieje na terytorium.
O stopniu zagrożenia.
I robić wszystko, żeby ta nasza odpowiedź była możliwie kolektywna, bo jedynie rzeczywiście solidarni wobec tych zagrożeń, jedynie kiedy pokazujemy taką jedną pięść, że jesteśmy razem i że z nami trzeba się z Zachodem liczyć jako jednym silnym podmiotem w tych przynajmniej aspektach, tylko wtedy będziemy traktowani poważnie i tylko wtedy naszym obywatelom, czy to pani Andrzej Cyborys, czy innym, nie stanie się krzywda. Mhm.
Tylko silna pięść może, no może walczyć. Zmieniamy temat. W piątek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów. Decyzja ta wiąże się ze skargą Czech, według których kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych. Przepraszam. Panie pośle, czy jest to szantaż energetyczny wobec Polski? Przecież nie jest możliwe natychmiastowe zamknięcie kopalni.
Na pewno jest to decyzja, która stawia na głowie wiarygodność niektórych sędziów w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, bo tak jak pani rektor mówi, no nie jest możliwe z dnia na dzień zamknięcie kopalni. Poza tym no nie ma tutaj jakichś twardych dowodów na to, że z uwagi na działalność tej kopalni, która przypominam działa od prawie 100 lat, która działa zgodnie z prawem, ma koncesję na wydobycie tam prywatna spółka, gdzie jest wielu prywatnych inwestorów i co i tak nagle z dnia na dzień Polska w jakiś, nie wiem jakiej też, jakim instrumentem prawnym mielibyśmy sprawić, że nagle prywatna spółka, prywatny podmiot, mimo że z dużym udziałem państwowym, ale prywatny podmiot ma zakończyć działalność przynoszącą konkretne zyski, nagle kilkanaście tysięcy pracowników ma wylądować na bruku, ich rodziny mają zacząć głodować. Znaczy decyzja o zabezpieczeniu w takiej postaci, to znaczy, że nagle z dnia na dzień ma być przerwane wydobycie, abstrahując od tego, że te rozmowy z Czechami w tym zakresie trwają od bardzo długa, od lat i tam zostało postanowione, jakie zabezpieczenia ewentualne miały być prowadzone, żeby ta woda gruntowa w Czechach, mimo że to nie jest udowodnione, ale na wszelki wypadek, jakie działania miałyby być podjęte, takie prewencyjne, no to tym bardziej ta decyzja TSUE jest decyzją w moim mniemaniu po prostu skandaliczną, postawioną na głowie, zupełnie oderwaną od skutków społeczno-gospodarczych i zupełnie oderwaną od tego, że taka decyzja sprawiłaby, że nagle mogłoby w krótkim czasie dojść w Polsce do blackoutu, bo elektrownia, która jest zasilana tym węglem, dostarcza energię do około 2,5-3 milionów polskich obywateli. To się szczerze nie mieści w głowie, ale to jest część takich niezrozumiałych decyzji TSUE od pewnego czasu, które zapadają, pokazują rażące, podwójne standardy i pokazują, że niestety, ale jakoś dochodzi do bardzo niedobrego zjawiska, które również w przeszłości, również przez Monteskiusza było nazywane takim wykoślewieniem trójpodziału władzy, gdzie sędziowie, którzy są poza jakąkolwiek kontrolą, przejmują tak naprawdę ten trójpodział władzy i tworzą pewnego rodzaju sędziokrację, co jest rodzajem, no, trzeba powiedzieć, tyranii. Tyranii, bo jak tu się sprzeciwić takiej decyzji, jak tu się sprzeciwić takiemu wyrokowi? Ale na pocieszenie powiem, że w pełni popieram stanowisko premiera Morawieckiego, że po prostu żadne działania, które miałyby narazić bezpieczeństwo jakiejkolwiek strategiczne Polski, w tym bezpieczeństwo energetyczne, nie będą wprowadzone w życie. Ja też przypominam, że to Niemcy są tym krajem, który ma najwięcej wyroków, decyzji TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, niewykonanych, to jest ponad 150. Dlaczego ich nie wykonują? No bo są im po prostu
niewygodne.
Są im jakieś niewygodne. A tutaj mówimy o oczywistej niesprawiedliwości, o wydaniu takiej decyzji, która po prostu kładzie w dużej mierze część naszej gospodarki na łopatki, tak naprawdę obniża nasze bezpieczeństwo i to wszystko również wobec tego, co się dzieje na wschodzie Europy, wobec tego, że na Ukrainie jest wojna, że służby rosyjskie infiltrują państwa Europy, nie tylko wschodniej, ale i państwa Europy Zachodniej. No nie, to po prostu działanie kompletnie niezrozumiałe, nieodpowiedzialne i tutaj Polska na pewno nie może się ugiąć pod takim dyktatem z jednej strony przekraczania traktatów europejskich przez TSUE, przez tą konkretną panią sędzię, a z drugiej strony musimy po prostu dbać o bezpieczeństwo naszych obywateli.
Tutaj jeszcze chciałabym wskazać na inny aspekt, bo Niemcy i Czechy odpowiadają łącznie za 55% unijnej konsumpcji węgla brunatnego, odpowiednio 43% i 12%, zajmując pierwsze i trzecie miejsce w Unii Europejskiej, drugie to Polska z udziałem 16%. I jeszcze jedna warta uwagi informacja, bo kopalnie we wschodnich Niemczech należą do czeskich koncernów, ale przecież są i politycy polscy. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, który powiedział, jest to orzeczenie sądowe, rządzący muszą się do niego dostosować, na tym polega system Unii Europejskiej. Róża Thun, która wcześniej była również związana z Koalicją Obywatelską, napisała na Twitterze, brawo pani sędzio.
Pani redaktor, Rafał Trzaskowski obecnie prowadzi ogólnopolską, zakrojoną na większą skalę promocję swojej osoby i pewnego środowiska, które stara się stworzyć w ramach tak zwanego Kampusu Polska. Kampusu Polska, czyli inicjatywy, która jest współsponsorowana oficjalnie przez Fundację Adenauera. Fundację Adenauera, która w 99% jest finansowana każdego roku przez pieniądze bezpośrednio z federalnego budżetu niemieckiego. To jest niemiecka rządowa fundacja, która decyduje się na wspieranie konkretnego polskiego polityka. W tym kontekście chyba nie pozostaje mieć złudzeń, kogo w tym sporze reprezentuje Rafał Trzaskowski i dlaczego wyraża takie opinie.
No właśnie, niemiecka prasa komentuje nakaz orzeczenie TSUE. Bardzo krytycznie wypowiada się w stosunku do Polski, między innymi Tageszeitung. Ale ja chcę przejść do innego.
Niemiecka prasa czy niemiecka opinia publiczna jest od dłuższego czasu karmiona swoją energię windę, czyli strategią budowy w Europie z Niemiec hubu energetycznego, hubu, który polegałby na tym, że jest właśnie tworzony Nord Stream 2, że to Niemcy sprzedają energię na wschód od swoich granic i na przykład bardzo teraz starają się torpedować również na arenie międzynarodowej Unii Europejskiej pomysły Polski budowy elektrowni atomowych, bo wtedy Niemcy wiedzą, że na pewno nie będziemy kupować od nich energii, a co więcej, to my być może będziemy sprzedawać energię na południe czy na wschód od nas, więc jesteśmy dla nich w tej chwili ogromnym zagrożeniem, ogromnym konkurentem i Niemcy robią wszystko, żeby nie dopuścić do stworzenia w Polsce stuprocentowej suwerenności energetycznej. Im po prostu strategicznych ich interesem jest to, żeby Polska była zależna od niemieckiego wytwarzania energii, co oczywiście nie jest zgodne z naszym interesem państwowym.
Chciałam jeszcze z panem, panie pośle, porozmawiać na temat równie skandalicznego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego reformy sądownictwa w Rumunii, ale niestety czasu nam już zabrakło, może w następnej rozmowie. Bardzo panu dziękuję.
Bardzo
do usłyszenia.
Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.